Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Raz jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, wieczorne rozmowy niedokończone to nasze wspólne spotkanie, na których wszystkich naszych rodaków w Polsce, poza jej granicami bardzo serdecznie zapraszam. Temat naszych dzisiejszych wieczornych rozmów niedokończonych, bardzo interesujący, ważny, dotykający zasadniczych, fundamentalnych momentów życia rodzinnego. Dlaczego praktykowanie okultyzmu jest zagrożeniem dla rodziny. Gościem naszego dzisiejszego spotkania, gościem Państwa jest ksiądz dr Bolesław Jaworski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny. Bardzo serdecznie witam, księże doktorze, i cieszę się z naszego kolejnego spotkania w studiu telewizji Trwam i Radia Maria.
Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich i radiosłuchaczy, i widzów telewizji Trwam, całą rodzinę Radia Maria. Szczęść Boże.
Księże doktorze, podejmujemy temat bardzo ważny. Myślę, że na samym początku, zanim przejdziemy do meritum sprawy, warto by było przyjrzeć się współczesnej rzeczywistości. Kiedy obcujemy z ludźmi młodymi, nie tylko z ludźmi młodymi, cała rzeczywistość, tematyka dotycząca praktyk magicznych jest traktowana trochę z uśmiechem na twarzy, z przymrużeniem oka. My, kiedy obserwujemy oczyma miłości do Kościoła i do Pana Boga to wszystko, co dzieje się wokół nas, chyba raz jeszcze uzmysławiamy sobie to, co zostało określone przez wielkich ludzi Kościoła, że zwycięstwem szatana we współczesnym czasie jest doprowadzenie do człowieka do momentu, w którym to człowiek powie, że szatana nie ma.
Rzeczywiście coś w tym wszystkim jest na rzeczy. Kiedy głoszę mnóstwo różnych konferencji i rekolekcji w czasie spotkań w poszczególnych parafiach czy w różnych innych miejscach, mam zawsze taki czas, który przeznaczam szczególnie dla młodzieży. I to tak jakby drugi taki nurt rekolekcyjny jest przeznaczony właśnie dla nich. To są spotkania, które organizuję najczęściej wieczorami. To jest też przedziwne, że młodzież lubi taką wieczorną porę. A więc około godziny 20 organizujemy tak jakby drugie rekolekcje właśnie na temat zagrożeń człowieka, zagrożeń rodziny we współczesnym świecie, ze szczególnym akcentem na praktyki okultystyczne. I to jest przedziwne, że te spotkania akurat cieszą się ogromnym zainteresowaniem, że jest jakaś nieświadomość, jest jakaś ignorancja. I wielu zadaje pytanie, dlaczego do tej pory oni nie spotkali się z takim jasnym, czytelnym wykładem. Ja mówię, na pewno był taki czytelny wykład na ten temat, ale na katechezie myśmy to troszeczkę przespali. Ja mówię o nas, bo ja kiedyś też chodziłem na katechezę jako młody człowiek, czy potem student, to już w seminarium, to troszeczkę inaczej, ale czy w szkole podstawowej, czy średniej. I wiem, że były różne tematy i zagadnienia również demonologii, czyli wpływu szatana na człowieka, na pewno były. No nie ma wątpliwości, że jasna była wykładnia na temat wróżbiarstwa, na temat jasnowidzenia, na temat praktyk magicznych, że są to praktyki zakazane i że katolikowi nie wolno w te rzeczy się angażować, ale no, jest jakaś taka właśnie, nie wiem, czy to zbiorowa troszeczkę amnezja, czy raczej taka ignorancja, że te przespane lekcje katechezy trzeba nadrobić.
Czy nie jest czasami, księże doktorze, tak rzeczywiście, że pewną tematykę, pewne zagadnienia spychamy na margines naszego zainteresowania, dopóki my sami nie zostaniemy dotknięci tym problemem?
Chyba tak jest, że człowiek nie chce mówić o rzeczach trudnych, niebezpiecznych, czasem takich, które bolą. Że jest coś takiego, kiedy głoszę tą samą naukę dla takiego odbioru powszechnego, kiedy w kościele jest przegląd różnych stanów, grup społecznych, to patrzą z takim przymrużeniem oka. Kiedy mówię o tym, że twoje dziecko również może paść ofiarą na przykład sekt czy jakiejś psychomanipulacji, to patrzą z niedowierzaniem, czy może popaść w narkotyki. To tak ostro, coś słyszą na ten temat, ale jakby to jest dalekie ode mnie. Lepiej w to nie wchodzić. Natomiast problem rozpoczyna się, kiedy mówi się, uważaj, bo twoje dziecko również może tym problemem zostać dotknięte. Że ono również nieświadomie może wejść na teren, gdzie niestety jest już bardzo niebezpiecznie. I dlatego świadomość rodziców tutaj jest niezbędna do tego, żeby ostrzec, żeby nie wprowadzić nawet dziecka na ten teren, gdzie zagrożenie jest, albo też, żeby dziecko samo na ten teren nie weszło.
A tymczasem mamy do czynienia z postawą rodziców trochę taką asekuracyjną, że mojego Wojtka to na pewno nigdy nie spotka, bo został wychowany w dobrej rodzinie, bo matka wierząca, ojciec wierzący, że mojej córki to nie spotka. I rzeczywiście spychamy trochę to zainteresowanie, które byłoby konieczne w momencie podejmowania rozmowy z dzieckiem, na plan dalszy, jakoby wykluczając możliwość, że moje dziecko, moja córka, mój syn może zostać wciągnięte w tą rzeczywistość przepełnioną ciemnością, o której mówimy.
Niejednokrotnie zastanawiałem się, co jest tego powodem. Czy to jest takie spychanie dla samego spychania, żeby zostawić ten temat komuś innemu, kapłanom, czy nauczycielom, wychowawcom, gdy chodzi o narkotyki i inne rzeczy, bo kwestie spraw duchowych, to wiadomo, że przede wszystkim to jest jakby ta nasza działka. Ale coraz częściej dochodzę do przekonania, że rodzice po prostu nie wiedzą, jak dzieciom te sprawy tłumaczyć. Że nie ma takiej, że to są te zaległości z katechezy, że trzeba by położyć bardzo mocny nacisk na katechezę dorosłych właśnie również w tej przestrzeni demonologii. Ja byłem zdumiony na studiach, kiedy byłem w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że na przykład tam księża grekokatolicy, dla nich to były sprawy tak oczywiste, że na wschodzie jakby ta wiara, że rzeczywiście istnieją te praktyki magiczne, mają wpływ na człowieka, ona jest powszechna i tam nikt nie dyskutuje, nie zastanawia się. A u nas troszeczkę jakby ten racjonalizm bierze górę nad takim zdroworozsądkowym podejściem, a więc rozum i wiara musi być. To, co odsłonił nam sługa Boży Jan Paweł II, rozum i wiara. Sam rozum, racjonalne podejście, oczywiście ono jest ważne, fundamentalne, ale rozum musi być oświecony światłem wiary. Bez wiary to tutaj niestety nie dojdziemy do spraw duchowych. Zobaczymy jakieś zależności, jakiś wpływ, zobaczymy jakieś manifestacje nawet fizyczne, ale powiemy, to jest jakaś tam parapsychologia, albo będziemy próbowali to wytłumaczyć jakimiś naturalnymi
zjawiskami. Zjawiskami naturalnymi, oczywiście. Prawda?
I powiemy, że nauka na dzisiaj jeszcze tego nie rozumie, ale na pewno...
Ale za parę lat będziemy wszystko wiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło w życiu danego człowieka, naszej sąsiadki czy naszego sąsiada. Księże, doktorze, skąd u księdza zamiłowanie i podjęcie tej bardzo ważnej tematyki dla życia każdego człowieka?
Ja myślę, że człowiek sam, jak to się mówi, najlepiej dotyka tematu, który sam gdzieś dotknął wcześniej. Ja wychodzę z takiego założenia, że mądrością Bożą jest to, iż Pan Bóg chce, abyśmy owoce miłości i miłosierdzia przynosili szczególnie w tych miejscach, gdzie sami najpierw zraniliśmy się, a potem, gdzie Pan Bóg nas uzdrowił. No i tak był taki epizod również i w moim życiu, że gdzieś na pograniczu o te sprawy dotknąłem. Ja od dzieciństwa, od najmłodszych lat pamiętam, że miałem kolegów zawsze kilka lat starszych od siebie, że to było to środowisko, z którym ja dobrze się komunikowałem. No i wiem, że też nie zawsze to, co robiliśmy, było po Bożemu. A więc nie zawsze był to ten nurt takiej czystej chrześcijańskiej wiary i czasem nadużywaliśmy. Dzisiaj z perspektywy lat, kiedy widzę, jak moje problemy już jako dziecka rozpoczęły się na przykład od ogromnych wewnętrznych takich rozterek, dramatów, kiedy kończyły się niektóre noce całkowitym nieprzespaniem jako dziecko nawet, kiedy przychodził jakiś dziwny, nieopisany lęk, to wiem, w jaki sposób otrzymałem pomoc. I pomoc właśnie otrzymałem od kapłanów. Od kapłanów, którzy modlitwą i wskazaniem drogi życiowej wyraźnie jakby odsunęli ode mnie te wszystkie sprawy, które mnie gdzieś tam obciążały. No i potem przez całe lata mówię sobie, skoro Pan Bóg dał mi jeszcze tą łaskę, że zostałem księdzem, to postanowiłem się tej tematyce szczególnie przyjrzeć. Nie chciałem studiować tych zagadnień, bo myślę, że to nie jest też żaden wyczyn studiować na temat diabła. na temat złego ducha. Raczej traktowałem to oczywiście, jak najbardziej. Raczej traktowałem to jako konieczną wiedzę i nieustannie prosiłem Pana Boga o jedno światło, żebym mógł ludziom w prosty sposób wytłumaczyć to wszystko, co w zawiły sposób piszą demonolodzy, teologowie duchowości, żebym ja potrafił przełożyć to na język właśnie taki czytelny, ludzki. Jakoś tak, nie wiem, czy mam taką zdolność, ale wiem, że spotkania na ten temat właśnie cieszą się dużym powodzeniem, kiedy tłumaczę, jak te zjawiska działają. Nic nie odkrywam, bo tłumaczę prosty katechizm. Oczywiście często popierając się świadectwami ludzi, którzy przeszli przez różne jakby obszary tych praktyk magicznych, okultystycznych. I wiem, że to przynosi owoce, że ludzie nagle odkrywają i widzą to swoje życie inaczej, że sami gdzieś tam dotknęli, że nie zdawali sobie sprawy, że wchodząc na ten konkretny teren rzeczywiście dotykają już obecności i możliwości wpływu złego ducha.
Ważną jest świadomość, księże doktorze, przypatrzmy się niektórym zachowaniom ludzi, którzy idą na kompromis albo którzy poddają się takim praktykom magicznym. Matka rodziny sięgająca po horoskopy, udająca się do wróżki, tato rodziny może także. Czas młodości chłopaka czy dziewczyny to zmaganie się i zaciekawienie światem duchów, stąd również i w akademiku, w internacie różnego rodzaju próby wywoływania duchów po nocach, różnego rodzaju skutki, konsekwencje tego. Ktoś ze znajomych ćwiczy jogę i cały czas znaczenie tych zagadnień dla naszego życia wewnętrznego, duchowego marginalizujemy. Dlaczego tak się dzieje i więcej? Jaki wpływ te praktyki magiczne mają na stan naszego ducha?
Oczywiście, że mają wpływ ogromny i od tego trzeba rozpocząć wypowiedź. Nie ma wątpliwości, że cała sfera praktyk magicznych, jako sfera zakazana w Biblii, niejednokrotnie nawet przeklęta, że to są tak zwane kulty zakazane, to już mamy od Starego Testamentu, od samego początku, kiedy już Mojżesz oczyszcza wszelkie wierzenia, kiedy Izraelici są wprowadzeni do ziemi obiecanej po przymierzu z Bogiem na górze Synaj. Wtedy jakby Pan Bóg dokonuje pewnego oczyszczenia tej całej wizji tego wszystkiego, co tam się dzieje. Przecież to jest wschód, a więc te praktyki magiczne jak najbardziej, różnego typu kulty pogańskie, jak najbardziej były obecne i Izraelici w to wchodzili. Dlatego trzeba było aż tak radykalnego stwierdzenia, że te praktyki zostały nazwane niegodziwością i obrzydliwością w oczach Bożych. I jeżeli dalej byśmy czytali o tak zwanych kultach zakazanych, to do tego stopnia, że Pan Bóg mówi, iż człowiek, który wchodzi na ten teren, ściąga na siebie konsekwencje, a więc będę błogosławił Tobie do tysiącznego pokolenia, jeśli będziesz mi wierny, jeżeli pójdziesz moimi drogami, ale będę karał grzechy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. I tu z tą karą cały czas jest problem, no bo jak widzieć tą karę Bożą? Ale to może na później zostawmy. I teraz rzeczywiście, jak na to wszystko spojrzeć dzisiaj? Czy dzisiaj dalej aktualne są te same sprawy, o których mówi Pismo Święte? Chociażby w 18 rozdziale Księgi Powtórnego Prawa, że nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał syna czy córkę przez ogień. A więc to znane praktyki w Biblii, w pogańskich religiach, gdzie składano w ofierze Molochowi, w ofierze całopalnej dzieci. A więc nikt nawet nie znajdzie się, kto by to czynił. Nie znajdzie się nikt pośród ciebie, kto by uprawiał czary, kto by uprawiał zaklęcia. Nie znajdzie się nikt pośród ciebie, kto by przywoływał zmarłych, kto by szukał kontaktu z duchami, kto by pytał widm i nikt, kto by wykładał sny, bo to właśnie wszystko jest niegodziwością i obrzydliwością w moich oczach. I czy to jest aktualne? Jak najbardziej. Podejmuje to katechizm Kościoła katolickiego i wyraźnie poucza, że to są praktyki zakazane. One się sprzeciwiają cnocie religijności, są poważnym złamaniem tej właśnie cnoty i są poważnym złamaniem prawa Bożego. No, są w jakiś sposób też bałwochwalstwem, dlatego że wchodzimy, odwracamy się od Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra, a idziemy w stronę, najprościej mówiąc, złego ducha.
W jaki sposób wpływają na życie bardzo konkretnej osoby, dziewczyny, chłopaka, matki, ojca, dziadka, babci, bo o rodzinie mówię.
Może najpierw bym dotknął tych wszystkich praktyk, gdzie nie ma jakby tego bezpośredniego działania zła, że na przykład osoba, która coś tam robi, niekoniecznie musi rzeczywiście być medium, niekoniecznie musi mieć tego ducha wróżenia. Bo wiele osób to trudni się, czy to wróżbiarstwem, czy stawianiem horoskopów, czy to tam tarotem, czy innymi tego typu praktykami, myślę, że przede wszystkim dla pieniędzy. Nie zawsze tam musi być bezpośrednia ingerencja demoniczna, ale już samo to, nawet zwykłe powróżenie, koleżanka, koleżance, sąsiadka, sąsiadce. Coraz częściej mam świadectw mnóstwo na ten temat, gdzie osoba, która idzie na przykład i pozwala sobie powróżyć, w jakiś sposób uzyskuje informacje, często na temat osób trzecich. I to już sprawia, że dokonuje się w sercu człowieka pewne uprzedzenie do człowieka, o którym coś słyszałem. Uważaj, bo ten człowiek ściąga ci do domu nieszczęście, bo z tamtym trzeba być ostrożnym, bo tamten urodził się wtedy, jest spod tego znaku i potrafi to zrobić. Nie przyjmuj go w ten sposób. Uważaj, kiedy wchodzi do ciebie do domu. Przecież to są rzeczy, które po ludzku patrzą, są śmieszne.
Ale są ludzie, którzy porządkują styl swojego życia pod dyktando tego, co stało się wynikiem wróżenia.
No, kiedyś zostałem poproszony przez jedną kobietę, to było akurat w Kanadzie, o to, abym poświęcił jej mieszkanie. Za zgodą księdza proboszcza, bo nigdy nie robię nic bez zgody duszpasterza miejsca, postanowiłem pojechać do tego domu i pamiętam, na wejście spotykam niewiastę, która po chwili rozmowy wyraźnie czuję i widzę, że jest uzależniona najprawdopodobniej albo od księgi snów, albo od księgi horoskopów. Bardziej mi wyglądało to na księgę horoskopów, ale bezpośrednie pytanie. Czy pani czasem nie ma w domu czegoś takiego a takiego? Bo jeszcze z tymi horoskopami to jest tak, że najczęściej ludzie czytają gazety. A więc no to w jednej gazecie jest taki horoskop, w drugiej jest inny. Gdyby tylko to porównać, to widzimy, że to są bzdury pisane często przez redaktorów, no tylko jako tam jakiś kącik. Ale i to w mentalności człowieka może pozostawić ślad gdzieś tam w głowie, bo szatan potrafi podtrzymywać tą informację, jeżeli to jest jakieś uprzedzenie do kogoś. No i po chwili rozmowy bezpośrednio mówię, czy ma pani jakąś księgę, albo horoskopów, albo snów. Ona zaczyna się śmiać. Ja mówię, nie poświęcę pani mieszkania. A ona mówi, a spod jakiego ksiądz jest znaku? Ja mówię, no, ja jestem spod znaku ryby, oczywiście żartem. No właśnie, mówi. I zaczynamy dalej rozmowę. I ona mówi, co 2-3 minuty, o, to ksiądz ma spod ryby. O, tutaj też ryba u księdza wychodzi, nie? I w ciągu kilku minut rozmowy ona mi cytuje kilkanaście razy tą księgę horoskopów. Po czym ja mówię, no widzi pani, jakie to są głupoty, jakie to jest, te są śmieszne rzeczy i bezwartościowe, jak pani jest od tego uzależniona. Ja nie jestem ryba, jestem wodnik i chciałem pani to wszystko rozwodnić. I ona po chwili mówi, a rzeczywiście, z tą rybą miałam problem, mówi, nie wszystko pasowało. Po chwili refleksja i ona mówi, o, to ksiądz ma, mówi, spod wodnika. O, tu też księdza wodnik wychodzi, nie? No i rozmawiamy, w końcu mówię, no niestety, niech mi pani to przyniesie. Nie przyniosła. Ale już była tak uzależniona od tej księgi, że wszystko, całe życie. Po czym na rozmowę wchodzi jej znajoma i ona słyszy tą naszą rozmowę i ona mówi, proszę księdza, ksiądz ma rację. Ona jest od tego uzależniona. Nie tylko. I tamta kobieta dopiero odsłania całą tajemnicę jakby pogranicza życia tej niewiasty, która w pełni już jest uzależniona od księgi horoskopów, która jest uzależniona od jakiejś kobiety, która wróży i która też stawia horoskopy i regularnie raz w tygodniu musi korzystać z takiego gabinetu, płacąc duże pieniądze. No ja jej tłumaczę, że nie ma. Co pani chce, żebym pobłogosławił? Najpierw musi być pragnienie zerwania ze złem. To jest złe, to ściągnie konsekwencje na ten dom, bo w tym domu już było bardzo źle, rodzina już się rozpadła, tam już były naprawdę wiele, wiele krzywdy i cierpienia. Ja mówię, i to nie wiem, czy to są konsekwencje, ale zapewne praktyki, którym pani się oddaje, zniewalają człowieka. Nie? I idąc dalej, już na zakończenie, widzi pani, a więc zacytowała mi nawodnika jeszcze kilkanaście razy księgę horoskopów i w końcu ja wychodząc mówię, i teraz chciałem pani powiedzieć już na odejście, że ja jestem strzelec. A więc ja zawsze strzelam, mówię, staram się celnie. Nie jestem ani ryba, ani wodnik, tylko strzelec. A więc życzę Bożego błogosławieństwa i jeżeli pani zdecyduje usunąć z domu te okultystyczne księgi, bo nie wiem, czy jedną miała, czy więcej, Bo dzisiaj w tych różnych księgarniach, może nie będę w telewizji mówił, jak ich reklamował, można kupić przedziwne rzeczy. Nie? Przedziwne.
Praktyki, które są często powodowane ciekawością wieku młodzieńczego. Myślę, księże doktorze, o wywoływaniu duchów, różnego rodzaju seansach spirytualistycznych, o różnego rodzaju zaciekawieniach dotyczących chociażby satanizmu, dzisiaj promowana przez różnego rodzaju środowiska yoga i także ten moment, w którym te praktyki są jakby bagatelizowane odnośnie wpływu na moją kondycję psychosomatyczną.
Najczęściej jest tak dlatego, że brakuje takiego zdrowego chrześcijańskiego podejścia do życia, bo nie ma też takiej zdrowej chrześcijańskiej wiary w sercach młodych ludzi. To jest często taki miks, ja bym powiedział, że młody człowiek troszeczkę traktuje wiarę jako coś, co ma mi sprawiać przyjemność, jakiś dawać komfort psychiczny. To jest tak, że w coś wierzę, w coś, albo w kogoś, nie? W jakąś siłę. To jest, myślę, związane też troszeczkę z tym wpływem całego tego ruchu New Age, który doprowadził do zmiany jakby mentalności myślenia człowieka, że w jednym pojemniku zostały umieszczone wszystkie religie, wszystkie filozofie religijne, razem z całym okultyzmem, ze wszystkim, że nagle chrześcijaństwo jako religia objawiona nagle jest jakby jednym z wielu. Chrystus, jego męka odkupieńcza na krzyżu jest jakby jedną z wielu, którą mogę wybrać, ale niekoniecznie. I teraz w tym takim bałaganie rzeczywiście młody człowiek ma problem. Jeżeli nie ma porządnej katechezy, a nie czarujmy się, komu z młodych ludzi tak naprawdę chce się pogłębiać wiarę. No, każdy z nas był młody i to jest akurat taki wiek, kiedy człowiek myśli, że sam zdecyduje o wszystkim, że sam będzie wiedział lepiej. Czyli brakuje wiedzy, rzetelnej też wiedzy, bo znowu tu jest ten problem, że na katechezie oni myślą, że to jest... My często tak myśleliśmy, bo ja też byłem młodym człowiekiem. Ja myślałem na katechezie, że katecheza to jest jakby religijność, że to jest religia bardziej.
I co tam wiarę będą oceniać?
Jaka wiarę będą mi oceniać? A tutaj okazuje się, że tutaj trzeba mieć rzetelną, porządną wiedzę na ten temat i tej wiedzy brakuje. No bo jak mogę kogoś pokochać, jeżeli ja go nie znam, nie wiem nic o nim. No przynajmniej, jak ja mówię, chłopak zobaczy dziewczynę, to przynajmniej ją zobaczy. Chociaż ciało widzi, a więc może w jakiś sposób zachwycić go jej uroda, czy odwrotnie. A tutaj mówimy o rzeczywistościach duchowych, mówimy o tym, że trzeba uwierzyć, ale jeżeli nie ma wiedzy w kogo, no to potem właśnie człowiek wybiera sobie, tak jak w supermarkecie, i myśli, to pasuje, z tej półki mi to pasuje, z tamtej mi tamto pasuje. I rzeczywiście wierzy. Ale problem jest w tym, że my chrześcijanie nie wierzymy w coś tam, tylko my wierzymy w konkretnego Boga. My wierzymy, że Bóg objawił się człowiekowi. My wierzymy, że Bóg objawił swoje imię człowiekowi. My wiemy tyle o Panu Bogu, ile sam powiedział. To święty Paweł mówi, że człowiek ma naturalną zdolność umysłu i rozumu, że po dziełach stworzonych może dojść do Pana Boga i do Stwórcy świata. Do Stwórcy. Ale my mamy coś więcej. My, ten Stwórca przemówił do człowieka, ostatecznie przemówił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który przyjął granice ludzkiej natury. I ten Chrystus jakby daje wytłumaczenie całego świata, ludzkości, zła, grzechu i dokonuje zwycięstwa nad wszelkim złem, dając nam niesamowity oręż. I to jest Jego święte imię, moc Jego świętego imienia. W imię moje będziemy wyrzucać demony. W imię moje będziecie wyrzucać. W imię moje będziecie na chorych kłaść ręce i ci odzyskają zdrowie. To nie jest jakiś tam Bóg. To jest w imię Chrystusa. Nie ma innej możliwości. To jest ten fenomen w chrześcijaństwie.
I ten moment, w którym trzeba sobie nam uzmysłowić, że nie ma tego chrześcijaństwa, które dzisiaj jest często promowane, wierzę, ale.
No oczywiście. No to jest właśnie, to jest to wierzę, ale i po to, ale to ja to przyrównuję do Izraelitów spod góry Synaj. Przecież tam, kiedy Mojżesz mówi, czuwajcie, czekajcie, a ja idę rozmawiać z Bogiem i oni teraz po paru dniach, niespełna 40 dni minęło, widzieli moce, które towarzyszyły, manifestacje mocy Bożej, widzieli plagi egipskie, widzieli wszystko to, co się działo, widzieli rozstępującą się wodę Widzieli też, która z plag egipskich rzeczywiście złamała dopiero faraona, a więc śmierć pierworodnego dziecka, czyli został poddany najtrudniejszej, największemu krzyżowi, jakiemu człowiek może zostać poddany. Mówią, że patrzeć na śmierć dziecka nie ma nic bardziej bolesnego. I dopiero ta plaga, to doświadczenie złamało serce faraona. Oni to wszystko widzieli, we wszystkim uczestniczyli, zostali od tego uratowani i co się okazuje? Kilka tygodni. I oni o tym zapominają. Przychodzą do Aarona, uczyń nam Boga, żeby był z nami. I wtedy złamany tą prośbą Araon mówi, przynieście co macie najcenniejszego, przynieśli złoto, kolczyki, odlali z cielca, podobiznę wołu, zwierzęcia. I temu oddali pokłon, złożyli dary, tego uwielbiali jako Boga i wołali, to jest Twój Bóg Izraelu. I zobaczmy, co się dzieje. Na to schodzi Mojżesz, trzymając w ręku co? Słowo, które Bóg wypowiada do człowieka. I to Bóg Mojżesza mówił, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz bluźnił memu świętemu imieniu. Nie będziesz profanował mego świętego dnia. Będziesz miał w szacunku tych, którzy przekazali ci życie, bo są twoimi największymi dobroczyńcami. To właśnie przecież rodzice. Tylko dlatego żyjemy, że oni przekazali nam życie. A więc będziesz miał we czci. Nie będziesz zabijał, bo ja jestem dawcą życia. Nie będziesz bezcześcił, profanował świętego daru przekazywania życia. A więc, bo tylko człowiek otrzymał ten fenomen i cud przekazywania życia, czyli został zaproszony przez Boga do współpracy w dziele stwarzania świata. I tak dalej. To mówi Bóg Mojżesza. Czyli co? Oni po ludzku patrząc chcieli wierzyć, ale co? Po swojemu. Rozumiem? Czyli cały dramat tych ludzi był w tym, że oni chcieli, ale po swojemu. Czyli ja sam będę decydował. A to nie jest po swojemu. Bóg Mojżesza mówi wyraźnie i my bierzemy w tego Boga, który jest Bogiem Mojżesza, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. To jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa. My wierzymy, że jedynym Zbawicielem świata jest osoba Jezusa Chrystusa i czy to się nam podoba, czy nie, tak jest. Taka jest wiara. I to jest wiara katolicka.
Zaraz księdza doktora poproszę jakiś przykład spotkania z młodym człowiekiem, który gdzieś zagubił się w tych praktykach magicznych, okultystycznych. Wiemy doskonale, że droga wyjścia z tej rzeczywistości ciemności jest często drogą krętą, drogą długą, ale sprawa bardzo ważna, myślę, dla ludzi młodych i nie tylko, także dla rodziców odpowiedzialnych bezpośrednio za wychowanie młodego pokolenia, to New Age. Pozostawmy już to wszystko, o czym ksiądz doktor wspomniał. Dzisiaj w różnego rodzaju sklepach muzycznych, marketach, wśród ludzi młodych i nie tylko spotykamy niesamowitą promocję muzyki New Age. Spotykamy różnego rodzaju płyty, wydania tej muzyki. Często jest to muzyka refleksyjna, na pierwszy rzut ucha powiedzielibyśmy wpadająca do jego głębi, porywająca serce. Czy ta muzyka komponowana przez ludzi, którzy stoją za pewnymi konkretnymi ośrodkami promującymi New Age, czyli to religijne wymieszanie, synkretyzm religijny, czy jest jakieś bardzo konkretne zagrożenie, które może mieć wpływ na wnętrze młodego człowieka, nie tylko młodego człowieka, na wnętrze człowieka?
A przecież człowiek to jest konstrukcja duchowo-cielesna. A więc w świecie stworzeń jest jakby najniższym ze stworzeń w świecie ducha, ale największym ze stworzeń w świecie materii. Dusza komunikuje się ze światem poprzez zmysły. A więc pięć zmysłów. Wzrok, słuch, smak, zapach, dotyk. Pięć zmysłów zewnętrznych. I teraz to jest jakby, to są te narzędzia, którymi dusza komunikuje się ze światem. No to jeżeli przez ucho można skomunikować się z duchem, czyli to, co wchodzi, jak najbardziej może zapadać w głębokościach ludzkiego serca. Przecież nic nas tak nie zrani, jak słowo, które ktoś nam z jakimś takim sarkazmem przeciwko nam skieruje i jeszcze jakieś takie słowo upokarzające nas, prawda? Nawet, ja zawsze mówię, przysłowiowego klapsa, którego tato czy mama wymierzy dziecku, zapomina się. Ale jeżeli zostanie upokorzony słowem, to słowo ma konkretną treść. To słowo ma ogromną moc. Ma moc, przecież to jest słowo, przy pomocy słowa Bóg stwarza świat. Chrystus jest słowem Ojca wypowiedzianym do człowieka. I teraz jak najbardziej to, co wchodzi jako dźwięk, nie zawsze to jest słowo, ale jest jakby produkowane w konkretnym celu. Ma konkretne jakieś założenie. I teraz ja uważam, to jest moje zdanie, że jak najbardziej ma znaczenie kto to robi i po co. Ja na przykład, kiedy drukuję czy książki, czy ikony, czy obrazy, to zanim wybiorę drukarnię, zanim rzeczywiście wybiorę człowieka, który mi ma zrobić przedmiot kultu religijnego, to patrzę, co na tych maszynach było robione. Ktoś może się z tego śmiać. Dla mnie jest to ważne, że chcę drukować ikony niepokalanej i mówię, pokażcie, co robicie. A tu się okazuje, że jakieś nieczyste, bardzo brudne rzeczy były drukowane kilka tygodni wcześniej na tych samych maszynach. Mnie to odrzuca. Ktoś może powiedzieć, to nie ma znaczenia. Dla mnie, jako człowieka wierzącego, chrześcijanina ma i mało tego, uważam, że ma to również znaczenie dla tej rzeczy, którą się robi. Oczywiście my, kiedy poświęcimy, kiedy zostało to wydrukowane na tych maszynach, my widzimy ikonę Matki Najświętszej, jak najbardziej zwracamy tę myśl ku Panu Bogu. Ale jeżeli mamy wybór, jako chrześcijanie, nie powinniśmy korzystać z czegoś, co jakby z natury przeciwne jest duchowi Chrystusa, duchowi niepokalanej.
Księże doktorze, świadectwo, przykład.
No tego jest dosyć sporo. Może był wywołany młody człowiek. Prosta rzecz. Pewnego dnia na jednym ze spotkań, oczywiście zmieniam trochę sytuację, żeby nie daj Boże ktoś mnie nie szukał potem tych ludzi, żeby nie było potem możliwości odnalezienia, bo taka jest umowa, jeżeli ktoś mi pozwala skorzystać ze swojego świadectwa, to i tak mówię to w taki sposób, żeby nie można było dotrzeć. Przychodzi człowiek, który prosi o rozmowę. Wychodzimy na dłuższą rozmowę. Ta rozmowa trwa może ze 3-4 godziny. W trakcie rozmowy odsłania mi całą tajemnicę tego, w czym był, co robił. Był w sekcie, w diabelskiej, demonicznej sekcie. Z tej sekty udało mu się wyrwać dzięki modlitwie jego matki, dzięki modlitwie ojca, dzięki rzeczywiście takim wyrzeczeniom, bo tam i post był, i naprawdę była pokuta. I on już wkroczył na tą drogę ku Chrystusowi. Ale doświadcza jeszcze czegoś niezwykłego. Mówi, że w momencie, kiedy w tej sekcie, a brał udział naprawdę w demonicznych obrzędach, gdzie składano szatanowi w ofierze w makabryczny sposób i zwierzęta, i coś więcej. I mówi, że w tym samym czasie, kiedy wchodził w tą sektę, znaczy w tym samym czasie coś się z nim dzieje, traci świadomość. To tak jakby została wyłączona jego osobowość. Ale wracając wcześniej, był z porządnej chrześcijańskiej rodziny. Spotkał ludzi, którzy pomogli mu znaleźć pracę. Od tego się rozpoczęło. Szukał pracy, wyjechał do innego miasta i tam spotkał ludzi, my ci pomożemy. Młodzi, piękne młode dziewczyny, bo to najczęściej do sekty werbują młode dziewczyny. Dlatego, że dziewczyny wzbudzają zaufanie. Rozmawiałem z dziewczynami, które były w sektach i pracowały jako wabiki. Pierwsze co mówi, to podchodzisz i bombardujesz człowieka miłością, czyli takim dobrem, serdecznością. Jak jest ładna, młoda dziewczyna, to nie ma problemu, żeby szybko rozkochała w sobie starszego mężczyznę, prawda? One mówiły, co się działo z mężczyznami, którzy rzucali domy, rodziny. Mówi, diabeł pomaga nawet i w takich sytuacjach. Nie ma, praktycznie, jeżeli ktoś nie stoi mocno na fundamencie wiary i nie boi się Pana Boga, to mówi, można go naprawdę połknąć bardzo szybko. One mają taki specyficzny język, ale nie chcę tego używać. I tam tak było. Dziewczyny, my ci pomożemy, my ci pokażemy ludzi. I tak powoli został wprowadzony w grupę. We wspólnotę, to się ładnie nazywało. Ta wspólnota nie od razu odsłania całe swoje spektrum działania. Najpierw to jest pomoc, to jest praca dla tej wspólnoty, ale powoli, nawet jeszcze na początku nie było problemu, że on mówi, że jest katolikiem i chrześcijaninem. W ogóle ich to nie raziło. Tak, my też byliśmy, spokojnie, to jest normalne. Kiedyś zrozumiesz, nie? Musisz mieć czas. Ale powoli obcował dosyć mocno też, mimo wszystko z perwersją. I to sprawiło, że powoli chrześcijaństwo zaczęło mu przeszkadzać. Źle się czuł w kościele, aż mówi, na pewnym etapie wyrzekł się kościoła, podeptał wszystko, co święte, zbezcześcił poszczególne procedury. Nie będę może też instruktażu dawał, jak to tam robią. W każdym bądź razie doszedł do takiego momentu, że brał udział w tych demonicznych obrzędach czarnej mszy. Przerażony zobaczył, co się dzieje. W tym momencie, kiedy zobaczył, w czym uczestniczy, wystraszył się i mówi, Boże, ja tego nie chcę. I ja myślę, że to go uratowało. dlatego że w tym momencie zamknął swoją wolę. To chcenie odgrywa ogromne znaczenie, gdy chodzi o otwarcie się na świat duchowy. Że do tego momentu tak, ale jak zobaczył to najbardziej makabryczne zło, nagle przerażony mówi, Boże, ja tego nie chcę. I w tym momencie, mówi, usłyszał od razu, o nie, to nie jest takie proste. Wtedy właśnie, mówi, do tego momentu, proszę księdza, ja miałem niesamowity power. Ja mówi, całe noce nie potrzebowałem spać. Ja mogłem jeździć na te obrzędy, wracać. Mówi, no wszystko hulaj dusza, więc wiadomo, dziewczyny, seks, narkotyki, co tylko dusza zapragnie, można było tam mieć. Nie? Ale to też stopniowo, im dalej wtajemniczony, tym więcej. Ale w momencie, kiedy chciał zerwać, w tym momencie z nim zaczęły się problemy. To wtedy zaczęły się te manifestacje wokół niego. To wtedy nagle w jego myślach pojawiły się bardzo natrętne takie nakazy o popełnieniu samobójstwa, czyli myśli samobójcze, takie przynaglające, albo żeby komuś krzywdę zrobić, albo nawet swojemu dziecku, córeczce czy swojej żonie, po prostu natychmiast. I wtedy już człowiek sam ciężko, żeby sobie mógł pomóc. Wtedy potrzebuje właśnie kogoś, kto z boku pomoże. Wtedy powinni rodzice, jeżeli widzą coś takiego, dlatego że tutaj władza rodzicielska jest niesamowita. Rodzice, jeżeli autentycznie walczą o dziecko, znam w wielu sytuacjach, kiedy wyrwali ze szponów zła, ale to już jest walka duchowa. To jest bardzo poważna walka duchowa. No i ten człowiek musiał przejść. Kiedy udało mu się uciec, no to właśnie potem odnaleźli go, dzwonili do niego, mówili mu, ty i tak sobie nie poradzisz, bo za dużo wziąłeś. A mówi, proszę księdza, naprawdę dużo wziąłem. On nawet bał się mi opowiadać niektórych rzeczy, bo mówił, był przerażony, że ja sobie z tym nie poradzę. A ja mówię, nie bój się, ja słyszałem o rzeczach, o których tobie się nawet nie śniło. Także to widziałem na własne oczy rzeczy, których tobie się nie śniło. Także że to nie tak jest. No i rzeczywiście przeszedł tą procedurę i widziałem, jak ten człowiek walczył o swoją rodzinę. To było coś niesamowitego. Jak potem walczył rzeczywiście, wracając do kościoła. I po tej długiej rozmowie doszedłem do wniosku, że potrzebuję porządnego błogosławieństwa, porządnej spowiedzi, porządnej modlitwy, bo tam zaistniała wątpliwość, czy rzeczywiście jego spowiedź, którą odprawił, czy to była spowiedź taka w pełni, taka dopełniona, czy rzeczywiście nastąpiło czytelne wyznanie grzechów i takie pragnienie zerwania z tym całym złem, bo ci ludzie mają nieraz problem, mają blokady i kiedy rzeczywiście z nimi człowiek potem umówi się na rozmowę, na sakrament pokuty, to często nie mogą powiedzieć. Nie? Są tak zablokowani, że wszystko jest dobrze do pewnego momentu i nagle jakby mieli wyłączoną osobowość, jakby siedział obok ciebie ktoś inny. Nie? No ale akurat ten stoczył naprawdę poważny bój, zwyciężył. Wiem, że obecnie czuje się nieźle. Jezus bliżej kościoła. Już ta droga powrotu u niego na przykład to nie był jeden tylko i wyłącznie akt, że zrywam i wszystko się kończy. Albowiem po wejściu takim głębokim na teren zła, szczególnie w jakąś grupę okultystyczną, a tu akurat w satanizm, czyli to już jest takie najgorsze diabelstwo, jakie jest, to wiadomo, człowiek ileś lat są pewne konsekwencje poranienia duchowe. To nie jest tak, że nagle winę jak najbardziej Pan Bóg może darować i daruje. W sakramencie pokuty mamy odpuszczone grzechy. To tak samo jak Pan Jezus na krzyżu zgładził starodawny zapis starodawnej winy, czyli winy, ale pewne konsekwencje grzechu pierworodnego dalej dźwigamy, dalej umieramy, dalej namiętności są rozbudzone, trzeba ciężkiej pracy, żeby je opanować, dalej nasze ciała chorują, dalej, prawda, umieramy, musimy przejść przez bramę śmierci, czyli pewne konsekwencje pozostają. I tutaj jest tak podobna sytuacja, ja to tak widzę analogicznie, nie? Z takiego doświadczenia rozmowy, pracy z tymi ludźmi, że rzeczywiście, że potem nagle on się wyspowiada, taki człowiek, on nawraca się do Pana Boga i on by chciał, żeby wszystko nagle stanęło. A to się tak nie da. Jeżeli człowiek sobie powybijał oczy, powybijał zęby, no to zęby dzisiaj wprawią sztuczne, oko też sztuczne wprawią, ale to już nie jest to. Jeżeli połamał sobie te duchowe nogi, czy złamał sobie serce, albo je poranił, no to wiadomo, że to nie jest jeden akt, że Pan Bóg nie cofa czasu. Gdyby cofnął czas, nie byłoby grzechu pierworodnego. Gdyby Pan Bóg, jak pierwsi rodzice zgrzeszyli, I co jeżeli by cofnął czas sprzed grzechu, to oni znowu by zgrzeszyli. Czyli
jest to pewne doświadczenie, które będziemy jako ludzie nieśli do końca życia naszego?
Może nie wiem, czy wszystkie doświadczenia do końca życia będziemy nieśli. Tutaj to jest sfera duchowości. To jest też tajemnica. Ale jeżeli do końca życia ziemskiego, myślimy o ziemskim życiu, jeżeli, ja tak patrzę przez analogię, czy nie jest tak, że jeżeli pewną niepełnosprawność w ciele, czyli konsekwencje grzechu innego człowieka nawet, ktoś mnie potrąci samochodem po pijanemu, doprowadzi do niepełnosprawności, albo, nie daj Boże, zabije nawet. To zauważmy, że konsekwencją tego konkretnego grzechu i czynu jest moja też śmierć, albo moja niepełnosprawność, moje kalectwo, moja ułomność. I tą ułomność będę musiał dźwigać w swoich członkach aż do mojej śmierci. Dopiero śmierć oczyści to wszystko. I tutaj należałoby też się zastanowić i myślę, że nie jest to błędne rozumowanie, że jeżeli człowiek porani się, niektóre rany jak najbardziej się zaleczą, zabliźnią. Niektórym nada się chrześcijański charakter. Na przykład aborcja. Mnóstwo niewiast przychodzi z tym ogromnym problemem na rozmowy. Proszą o pomoc. I teraz niektóre już są 50 lat po. Stoją u bram śmierci. I cały czas ta rana jest. Można powiedzieć, a psychologia, a tam gdzieś tam jakieś trauma, będziemy szukać. Nie, my wiemy, że decyzja jest o wiele głębsza. Że ona gdzieś tam została podjęta na płaszczyźnie rozumu i woli, a to są władze duchowe. Rozum i wola. To są jeżeli tam została podjęta decyzja, a potem ona przychodzi właśnie refleksja i nawet nieraz wydawałoby się, że akurat ta kobieta ma najmniej winy w tym wszystkim. A środowisko zawiodło, bliscy zawiedli, mąż zawiódł, prawda? Może nawet zawiódł ojciec czy matka. Lekarze nie pomogli. No różnie to może. Księża może nawet zawiedli, bo gdzieś tam był etap, że może akurat no, mógł być ksiądz, a go nie było. No nie wiem, to jest tajemnica, prawda? I teraz, ale osoba taka dźwiga ten krzyż, ten dramat i tą ranę do śmierci. I z nią będzie musiała wejść w wieczność. A my wierzymy, że Bóg jest miłosierny. Że właśnie najtrudniej będzie prawdopodobnie leczyć i najtrudniej leczy się te rany, które człowiek sam sobie zadaje. Najtrudniej wybaczyć samemu sobie. Dlatego to jest aż tak bolesne, bo to jest jakby grzech przeciwko naturze. Natura nie wybacza. Pan Bóg zawsze, człowiek niekiedy, natura mówi się nigdy.
Księże doktorze, za chwilę zaprosimy widzów telewizji Trwam, słuchaczy do rozmów, do telefonowania, ale myślę, że trzeba nam podjąć także jeszcze bardzo ważny temat, chociaż wycinkowo, fragmentarycznie, to temat opętania i egzorcyzmów.
Najczęściej jako opętanie w sensie ścisłym, no to jest to łacińskie posesio, czyli posiadł demon na własność tą psychofizyczną strukturę, czyli ciało ale nie duch, nie duszę, ale tą psychikę człowieka, nie, że potrafi wyłączyć. To, co z mojego doświadczenia, nie byłem nigdy egzorcystą i też nie spieszno mi w tą stronę, bo to jest bardzo ciężka praca, ale asystowałem, modliłem się nad osobami zniewolonymi również i nad opętanymi także. A więc temat, i to niejednokrotnie, to jest temat mi znany. I rzeczywiście to nie jest bajka. Jakby mi to ktoś opowiadał w seminarium jeszcze, to ja myślałem, że to było średniowiecze. Ja myślałem, że to było kiedyś. Ale kiedy w pierwszej takiej konfrontacji z osobą uzależnioną od zła, czyli, ale w pełni, czyli kiedy doszło do tak zwanego opętania diabelskiego, kiedy się spotkałem, to wtedy zrozumiałem, że to nie jest bajka, że Ewangelia jest aktualna, cała. Wtedy zrozumiałem, że Ewangelia nie potrzebuje retuszu. Że tak jak została ona przez Chrystusa proklamowana, tak przekazana w depozycie Kościołowi i nic się tutaj nie zmieniło. Żadna moda, żadne nowe spojrzenie na świat się nie zmieniło. No i w sensie ścisłym rzeczywiście to posesjo to jest tak zwane to opętanie, ale są różne, tutaj też różni autorzy jakby klasyfikują ten wpływ demoniczny na człowieka, ale właśnie gdy chodzi o opętanie, to myślimy o tym tak zwanym całkowitym wyłączeniu osobowości człowieka i posługiwanie się przez szatana jego ciałem, jego fizycznymi zdolnościami. I jak najbardziej w Kościele jest to obecne i to wcale nie tak rzadko. W momencie, kiedy człowiek dobrowolnie oddaje się na służbę złu, kiedy niejednokrotnie podpisuje pakiet z szatanem i wchodzą bardzo daleko, przy tym dokonując zbezczeszczenia wielu, naprawdę wielu rzeczy świętych, takiego prawdziwego sakrum, tego, co my mamy najświętsze. Przecież bezcześci się nie tylko krzyż, ale już sam krzyż jest znakiem zwycięstwa nad złym duchem, ale bezcześci się kościoły, bezcześci się najświętszy sakrament. Wykorzystuje się go często do niecnych celów. Może też nie będę o tym za dużo mówił, bo
będzie czas jeszcze.
Tak, nie chciałbym robić reklamy. I myślę, że w radiu będzie możliwość, żeby rozwinąć też ten temat opętania w Polsce. Przecież jest wielu, wielu egzorcystów urzędowo mianowanych. Egzorcyzmy w sensie ścisłym są to modlitwy, sakramentalia, modlitwy podejmowane przez wyznaczonego do tego upoważnionego kapłana przez biskupa diecezjalnego, biskupa diecezji, i władza tego kapłana dotyczy albo danego przypadku, czyli tego jednego, albo dotyczy wszystkich przypadków diecezji, czyli wtedy otrzymuje tak zwany urząd egzorcysty. Ja, gdy mam jakiś tego typu problem bardzo poważniejszy, to wtedy na moim miejscu nie mogę podejmować modlitwy egzorcyzmu. Oczywiście można pomodlić się uwolnienie, można pomodlić się różnymi innymi modlitwami wstawienniczymi, udzielić sakramentu pokuty, bo jak najbardziej do tego jesteśmy powołani, jeszcze jeżeli to jest w czasie misji świętej albo rekolekcji, jak najbardziej, ale nie mogę podejmować dobrowolnie modlitw nad opętanymi zaczerpniętych z rytuału egzorcyzmów, bo jest to rytuał, który zatwierdził Kościół, to są sakramentalia zarezerwowane władzy Kościoła i może z nich korzystać jak najbardziej, ale kapłan do tego upoważniony, jednak jego władza, tego kapłana, dotyczy diecezji.
657-0011 to numer telefonu dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej. 657-0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. Dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 00-48-56, z Ameryki 011-48-56. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest ksiądz dr Bogusław Jaworowski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny. Księże doktorze, wpływ na rodzinę, także charyzmat wasz, to szczególna troska, którą ogarniacie rodzinę. Ojciec Święty Jan Paweł II w Rosarium Virginis Mariae tak jasno powiedział, że rodzina jest dzisiaj obok pokoju różnorako intensywnie zagrożona.
Oczywiście, tu nie ma wątpliwości już. Dlatego, że cały zamysł Boży względem ludzkości to jest rodzina. Bóg stworzył człowieka jako rodzinę, jako mężczyznę i niewiastę, uposażając ich w fenomen i cud przekazywania życia, czyli rodzenia. Podzielił się z człowiekiem. Tutaj jest ciekawe, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, w zamyśle właśnie Stwórcy, na obraz i podobieństwo Stwórcy. I teraz tak. Aniołowie również zostali stworzeni jako istoty rozumne i wolne. Prawda? Nie mają ciała fizycznego, ale są. Natomiast człowiek, i o aniołach nie spotkałem, żeby Pismo Święte mówiło, że są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. To jest ciekawa rzecz, że o człowieku jest tylko ten fragment, że Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, by panował. I co się okazuje? Że czym się człowiek różni? Tym, że ma ciało, ale nie tylko, że otrzymał jakby w tajemnicy otrzymał od Boga wpisany w naturę swoją święty dar przekazywania życia. A to Bóg jest dawcą życia. Czyli tak jakby ten dar, funkcjonowanie świętego daru przekazywania życia, daru rodzicielstwa, jest też obrazem Bożym w człowieku.
Do tego daru za chwileczkę powrócimy. Chciałbym przyjąć pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Dzwoni Wiesław. Wiesław z drogi. Jestem kierowcą zawodowym. Akurat przebywam w części północnej kraju.
Witam, panie Wiesławie.
Mam takie pytanie, bo tam była mowa o tym, o tym panu, który był uzależniony właśnie od tej władzy demonicznej. Jak rozpoznać na przykład u swojego dziecka takie coś, że miał styczność w ogóle, że miał kontakt z nimi, bo z tego co wiem, to oni potrafią się tak kamuflować, że nie idzie tego rozpoznać. W jaki sposób to w ogóle można rozpoznać?
Dziękujemy. Halo? Tak, wysłuchaliśmy pytania. Panie Wiesławie, pozdrawiamy, życząc dobrej i szczęśliwej drogi. Księże doktorze, ważne zagadnienie dla rodziców. W jaki sposób można rozpoznać, kiedy mają do czynienia z zagrożeniem, z którym zetknęło się ich dziecko?
Już na początku bym chciał troszeczkę uspokoić rodziców, bo ja powiem teraz pewne kryteria, ale żeby one nie sprawiły, że rodzice teraz będą patrzyli na swoje dzieci jako od razu...
Pod lupą.
Tak, pod lupą, bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Dziecko najczęściej nie chce chodzić do kościoła i rodzice myślą, że jest opętane. Albo pokłóciło się z rodzicami i myślą, że jest opętane. A zapominają, że jest pewien taki w rozwoju człowieka taki etap, że człowiek musi dojrzeć i sam wybrać to, co rodzice przekazali. Że kończy się czas karmienia dziecka mlekiem, a odpowiedzialność za wiarę bierze człowiek. I wtedy w tym czasem buncie dziecko kontestuje wszystko, co było ważne, święte dla rodziców, to ono teraz chce inaczej. Potem wróci do tego. Jeżeli widziało ojca na kolanach, modlącego się przy łóżku, czy razem z dziećmi, jeżeli widziało matkę przy konfesjonale, jak najbardziej przyjdzie czas refleksji, zrozumie, chociaż być może już się porani i to dosyć mocno. Jednak w jaki sposób rozpoznać, czy rzeczywiście dziecko nie jest, czy może być pod wpływem, bo to trzeba na początku zaznaczyć. A więc, po pierwsze, pod wpływem czego? Pod wpływem jakiejś grupy okultystycznej albo sekty, albo jakiejś grupy toksycznej. No jeżeli środowisko, koledzy, którzy nieciekawie się prowadzą na ulicy i rzeczywiście są awanturnikami, to już widać, to jest taka przeciętność, gdy chodzi o jakieś takie kryzysy w rodzinie, że młody człowiek gdzieś tam, jak są już z nim problemy, to najczęściej wtedy już jest właśnie w takiej grupie, pojawia się alkohol, niekiedy narkotyki, ale to jest ten etap jeszcze, chociaż narkotyk to już jest straszna rzecz, dlatego że to niszczy, to działa, to mechanicznie niszczy mózg, to jak najbardziej szatan się tym też posługuje i również i grupami ludzi. Jednak czy można rozpoznać, że dziecko mogło mieć już styczność albo jest pod wpływem jakiejś literatury na ten temat? Jak najbardziej można. I na przykład, jeżeli twoje dziecko funkcjonowało normalnie, było blisko Pana Boga, korzystało z sakramentów świętych i najczęściej wyjechało gdzieś, czy to na studia, czy gdzieś, i tam jakiś ogromny wpływ na tego chłopca, czy na tą dziewczynę ktoś ma. Niejednokrotnie to jest chłopak, następuje zadłużenie się w nim, czy dziewczyna, i nagle to jest poszukiwanie jeszcze wspólnego świata wartości. Często religia tutaj przeszkadza, bo oni są młodzi, oni już się kochają, oni już by chcieli ze sobą zamieszkać, żyć jak mąż z żoną, a tutaj teraz Kościół im się przeciwstawia. To jest jeszcze taki bunt, kiedy kontestuje się sakramenty święte, kiedy kontestuje się Kościół, właśnie tu się wybiera. To mi pasuje, a to mi nie pasuje. Ale może być inaczej, że nagle twoje dziecko, które funkcjonowało normalnie, było wszystko dobrze, nagle widzisz zmiany w jego całkowitym wyglądzie. Do tej pory chodziło ubrane jak każdy inny, nagle lubi całkowicie inny taki imidż swój zmienia, wygląd. Gdy to będzie wpływ jakichś na przykład sekt, grup orientalnych, to najczęściej są to kolory pastelowe, powłóczyste jakieś szaty. Zmienia się też często dieta. Najczęściej, jeżeli są to jakieś grupy wschodnie, to będzie dieta bardzo ściśle wegetariańska, aż do tej najściślejszej wegetariańskiej diety. Nie? Potem co zmienia się? Przyzwyczajenia się. Do tej pory chłopiec czy dziewczyna mieli problem, żeby rano, wcześnie o 9 wstać z łóżka, a tu okazuje się, że po jakimś czasie trzecia w nocy, czy tam piąta, o określonych godzinach wychodzi na balkon, wystawia się na niebo i rozkłada ręce, czy przyjmuje jakąś specjalną pozę i ładuje się jakąś tam energią. Nie? To znaczy, to jeszcze może być wpływ jakiejś tam książki, literatury, jakiegoś człowieka, spotkania z kimś, to różnie to wygląda. Ale to już są takie znaki. Gdy chodzi o sekty sataniczne, najczęściej będzie to ulubienie kolorów ciemnych, czarnych, czerni. Byłem właśnie w takich mieszkaniach, gdzie rodzice, i też tu byłem zdruzgotany, zgodzili się, żeby pokój dziecka był cały czarny. Wszystko czarne. Pościel czarna, bielizna czarna, ubrania jego czarne, meble na czarno, łóżko czarne, ściany na czarno, wszystko na czarno. Ja mówię, no jak ty jako matka godzisz się pod twoim dachem, żeby do czegoś takiego doszło, a potem ona chce, żeby ratować jej dziecko. No przecież to już jest, oni już przeszli procedurę dosyć daleką. Oczywiście, to może być jakieś tam ukierunkowanie związane też z jakąś modą chwilową, młodzieżową, ale jest to wyraźny sygnał, że coś się dzieje z człowiekiem, no jeżeli wszystko się zmienia. No, poza tym, co jeszcze, na co by można zwrócić uwagę? No, gdy chodzi o satanizm i o już takie zaangażowanie jakieś w sekty takie bardziej okultystyczne, które troszeczkę bardziej walczą z Kościołem, z Panem Bogiem, to do pewnego momentu nie przeszkadza im na przykład znak krzyża w pokoju, święte obrazy, a potem przychodzi taki moment, że oni jeszcze nie wyrzucają świętości, ale już na przykład twoje dziecko do tej pory obrazek ładnie stał na półce, a ty przychodzisz i jest położony. Co się dzieje? Ta obecność sakrum irytuje, denerwuje, drażni tego człowieka. Wchodzisz, ustawisz, no nie od razu jak dziecko położyło obrazek, teraz widzieć, że ono jest pod wpływem jakimś magicznym czy demonicznym. Ale jeżeli to się powtarza, jeżeli ty mu zwracasz potem uwagę, dziecko, ten krzyż wisi tutaj. Nie, ja nie chcę, on ma i na szafę, prawda, leży na szafie, nie? Albo stawiasz mu ten obrazek na tej półce z powrotem, przychodzisz, on leży i za każdym razem on leży. Są to takie sygnały, po których można coś rozpoznać. Poza tym często zmienia się też towarzystwo, przyjaciele tego twojego syna czy córki. Jakby całkowita zmiana przyjaciół, tego środowiska, w którym się obraca. Nagle w twoim domu i chciej, żeby to było w twoim domu, żeby przychodzili ci koledzy do domu. Na przykład sekciarze, ci, którzy wciągają młodych ludzi, to bombardują miłością. Oni są tacy ciepli, kochani, serdeczni, ale nienawidzą zadawania pytań. Jako matka, jako ojciec, zaproś, proszę, zrób kawę, herbatę, kim jesteście, a co robicie, a co twój ojciec robi, a jakie zainteresowania twoje. Nienawidzą. Jeżeli widzą, że jest zawścibska mama, że za dużo chce wiedzieć, czy ojciec, to wolą odstawić takiego człowieka, a zostaw, znajdziemy sobie innego. Chyba, że już mają taki wpływ, że uda im się oderwać go od rodziny, bo to jest też głównym takim tym pierwszym zadaniem, żeby mieć na niego taki wpływ, żeby oderwać go od rodziny. I wtedy, jak już się od człowieka oderwie od rodziny, to już wtedy odchodzi od rodziny. Od rodziny. Najpierw jest bunt jeszcze, najpierw jeszcze mieszka w domu, często manifestuje wtedy bardzo mocno tą swoją inność, a potem, no, jeżeli nie przyjdzie refleksja, jeżeli zostanie pozostawiony sam, nie zostawiajcie ich samych nigdy jako rodzice. Jak najbardziej modlitwa, cierpliwość, korzystanie z tej władzy rodzicielskiej, ale serdeczność. Dziecko musi wiedzieć, że ty je kochasz. Jako matka mów, synu, córko, nawet sobie nie wyobrażasz, jak mnie to boli. Kiedy sponiewierałeś wszystko, co dla mnie jest święte. Wszystko to, na czym ja budowałam nasze życie rodzinne, ty zbezcześciłeś jednym pociągnięciem ręki. Ale i tak będę cię kochała. Bo jako matka muszę cię kochać. Bo ja cię kocham nie dlatego, że ty jesteś dobry. Tylko dlatego, że ciebie urodziłam.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
No, to ja, Ewa.
Skąd telefon, pani Ewo? Skąd telefon, pani Ewa? Pani Ewa z Kalisza, witam serdecznie.
Chciałam powiedzieć, że byłam kiedyś wegetarianką, odrzuciłam kościół katolicki. Gdy miałam przejść obok kościoła, przechodziłam po drugiej stronie ulicy. Było takie załamanie jakieś psychiczne i pożyczyła mi koleżanka jakąś książkę, nawet ją teraz trzymam w ręku, jeszcze jej nie wyrzuciłam. Nie powiem jej tytułu ani autora. Powiem tylko, że trzeba było te teksty czytać 3 razy dziennie, po cichu. Rano, w południe i wieczorem, chyba przez miesiąc, a potem trzeba było to czytać jakoś także głośno. i coraz głośniej. I jak ja to zaczęłam czytać chyba trzeci miesiąc, chodziło mi o to, żeby się podnieść psychicznie, bo byłam w strasznej depresji. To zaczęłam mieć sny na czerwono i wszystko widziałam na czerwono i się wystraszyłam i przestałam to czytać. No i miałam straszne problemy ze zdrowiem, w ogóle z kontaktami międzyludzkimi. Kupiłam sobie jakieś książki typu Koran, typu Tarot, chociaż tego nie czytałam. Koran przeczytałam. Jakieś tam hinduskie, przeczytałam tylko trzy zdania, bo stwierdziłam, że to jakieś dziwne jest, to do mnie nie pasuje. No i gdy już było tak całkiem ze mną źle i nie miałam siły ani sama się najeść, ani się poruszać, miałam twarz w kolorze asfaltu i w ogóle jakieś tak strasznie otępienie umysłowe, uklękłam i zapytałam Pana Boga, jeżeli Panie Boże chcesz, żebym była zdrowa, to pokaż mi, co mam zrobić, oświeć mnie. I poszłam spać i widziałam we śnie olbrzymi kawał czerwonego mięsa. Rano miałam tyle siły, żeby zejść z najbliższego sklepu i kupiłam sobie jakąś pierś indyczą i to 15 minut tylko smażyłam i to zjadłam. I przez pół roku jadłam pół kilograma mięsa dziennie, bo na więcej mi nie było stać finansowo. I jakieś takie środki witaminowe sobie kupiłam, które były na receptę, ale mi sprzedano bez recepty te leki. I to tak przeginałam jakby pałę w drugą stronę. I później jeszcze długi czas było tak, że jak rzucałam się czasami na mięso, tak jak zwierzę się rzuca. A teraz, no to już jest ponad 10 lat po tym moim wegetarianizmie, zachowuję się już normalnie. I mój umysł jakby wrócił do normalności. Jeżdżę teraz do miejsc świętych. Czytam Biblię katolicką. Jeszcze w tamtym czasie, gdy chciałam czytać, gdy już wiedziałam, że mam zacząć jeść mięso z powrotem, był taki czas, że chciałam czytać Biblię tą katolicką, tysiąclatkę. To ta Biblia była mi jakby wybijana od spodu, od rąk i ona uciekała. Że mieszkałam w niedużym mieszkaniu, 38 metrów, więc no, tą Biblię dogoniłam w końcu, chciałam ją czytać. To były mi zamazywane litery. Brałam inny druk tej samej wielkości, zwykły. Widziałam normalnie, a Biblii nie widziałam. To były tylko takie ciemne rządki. W ogóle wszystko się zlewało, także no miałam horror, żeby tą Biblię w ogóle czytać i w końcu kiedyś jakoś tak, że mogłam się zdobyć na to, żeby zadzwonić do księdza. Akurat taki proboszcz tutaj z sąsiedniej parafii odebrał ten telefon i widział, że ze mną coś jest nie tak. Nie rzucił mi słuchawki, chociaż to chyba z 15 minut trwało, ja nie mogłam z siebie głosu wydobyć, jakieś takie dziwne dźwięki. I on zapytał, z jakiej sekty ja uciekłam. Ja nie byłam w sekcie, ale sama się doprowadziłam z własnej głupoty do stanu, w jakim są ludzie w sektach. I teraz jeżdżę do miejsc świętych. Medjugorje bardzo pomaga, nabożeństwa o uzdrowieniu duchowe i byłoby dobrze, gdyby w Polsce chociaż raz w tygodniu była taka msza o uzdrowienie duchowe, a takich mszy nie ma, no bo to jest bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie, w świecie opętanym przez szatana i po prostu staram się żyć już teraz normalnie, już nie rzucam się na mięso. Tą książkę, po prostu to jest napisane, powiem tylko, że to jest jakiś trening dla Coca-Coli, dla tych, co menedżerów. To jest taka książka, żeby oni dobrze zarabiali kasę.
To nic więcej na temat tej książki nie mam. Tak, nie wchodźmy w szczegóły, pani Ewo, nie reklamujmy i nie cytujmy. Tak. Dziękujemy za świadectwo, za kawałek historii pani
Ewo,
życia.
Pani jeszcze na...
Tak, pani Ewo, słyszymy się?
Katolickiego.
Tak, tak, jest. Pani Ewo, jest pytanie księdza doktora jeszcze do pani.
Tak.
I trzeba zawsze pamiętać, że po tego typu przejściach dobrze jest zrobić taką porządną, generalną spowiedź świętą i poprosić kapłana, i tutaj publicznie powiem, o dodatkową modlitwę. Jeżeli kapłan udzieli, poprosić też o sakrament chorych, o sakrament namaszczenia.
To znaczy, ja byłam u egzortysty rok temu.
Aha,
i byłam egzortyzmowana w Licheniu i w czasie egzortyzmu widziałam czarną i stułę, która bardzo silnie na mnie oddziaływała, ale to była tak ogromna siła, że to ktoś, kto tego nie doświadczył, to nie wie, że ze stuły płynie tak ogromna siła, a stuła to Chrystus. No także bardzo. Byłam teraz w Santiago w Komposteli na Wielkanoc, zrobiłam tam właśnie taką spowiedź z grzechów, które nie uważałam kiedyś, że są grzechami. I zostawiłam to wszystko tam i zupełnie inaczej się czuję. No, to wszystko. Także ostrzegam ludzi
bardzo
przed wegetarianizmem i tymi różnymi religiami, tymi wschodnimi. Tylko Biblia i tylko Chrystus. Jak ktoś nie chce się zgubić, to niech się tego trzyma, bo dzisiaj jest dużo różnych systemów nawigacyjnych. Ja mówię, najlepszym systemem nawigacyjnym jest krucyfiks i Biblia katolicka, tysiąclatka. Żadne z tych sekt, które też używają niby Biblii, ale to nie jest to samo, bo one sobie brały fragmenty, które im pasują.
Tak. Pani Ewo, dziękujemy serdecznie, a my, księże doktorze, mamy także świadomość, że ta procedura w przypadku pani Ewy została dopełniona. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maria. Halo? Niestety nieudane połączenie. Przyjmujemy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Teresa z Warszawy.
Witam pani Tereso.
Ja chciałabym tylko powiedzieć, potwierdzić to, że wchodzenie w wróżbiarstwo to jest pierwszy stopień do piekła. Ale chciałabym jeszcze również powiedzieć o zwątpieniu. I to jest bardzo ważna sprawa. Istnieje zwątpienie, które pochodzi od człowieka, rodzi się w człowieku, ale również istnieje taki rodzaj zwątpienia, które zostaje narzucone człowiekowi, przenika to człowieka jak promienie rentgena. Człowiek dopiero odczuwa oddziaływanie tego zwątpienia. Pierwszy raz, jak to na mnie przyszło, to ja sobie nie zdawałam sprawy, co to jest.
Pani Tereso, a niech pani powie tylko jedną rzecz. Kto zasiał to zwątpienie?
No, nie wiem, to przyszło na mnie tak, 3 razy to przychodziło. To była walka o wiarę moją, o duchowość, o wiarę. Pierwszy raz sobie to wytłumaczyłam. Później przyszło, to przeszłam do życia codziennego. Później następnie przyszło po raz drugi, jeszcze silniejsze wrażenie. Po prostu, to tak jak mówił ksiądz biskup Selblanga. Człowiek wrażony czuje się tak, zwija się w taki kłębek i jakby po linie chodziły, za chwilę spadnie. Ale ja sobie, może ważną rzecz powiem, ja sobie powiedziałam tak, przecież ja otrzymałam taką łaskę od Pana Boga, taką łaskę. Nie, to jest niemożliwe, to jest prawda właśnie, Pan Bóg jest prawdą. I proszę sobie wyobrazić, jak to ja sobie to powiedziałam, to wszystko ode mnie odeszło. Poczułam się tak jak święta siostra Faustyna, jak czarny, brudny pył gdzieś się rozwiał i po prostu ustąpiło to wszystko. Chciałabym ludziom poradzić, że jak przyjdzie na kogoś coś takiego, to sobie właśnie tak powiedzieć, bo tutaj działa rozum i wola człowieka i to może pokonać. Tak, a były jeszcze takie inne wrażenia, trzaski zbitego szkła, przesuwająca się nagle szczotka w mieszkaniu sama na umywalce, a już żadnej wątpliwości nie miałam, jak po prostu odmawiałam litanię do świętego Józefa i powiedziałam patronie duchów piekielnych i nagle spadł przewód metalowy, który wisiał 2 lata i nie spadał i nagle po tym spadł.
Rozumiemy, pani tak, Tereso. Pani Tereso, jedna taka sprawa.
Tak, teraz księże, proszę bardzo.
Dlatego, że na pewno tam pani poruszyła bardzo ciekawą kwestię, a ona nam ucieka i tak nie wiem, czy to właśnie nie chce nas zły odprowadzić troszeczkę na bok od tematu. Zasianie zwątpienia to jest coś niezmiernie ważnego. To zwątpienie akurat w pani zrodziło się gdzieś tam samoistnie. W ogóle wiara to jest przezwyciężanie zwątpienia też. To jest też w jakiś sposób praca nad przezwyciężaniem zwątpienia. Ale to zwątpienie właśnie w człowieku może zasiać ten sługa złego, który przychodzi. Właśnie a potem to, co mówiłem, moc słowa. Słowo, które zasiewa zwątpienie, podtrzymywane potem w głowie, dlatego że szatan ma przystęp do zmysłów naszych wewnętrznych. To jest pamięć i wyobraźnia, to są te zmysły duchowe, wewnętrzne. I szatan jak najbardziej demony mają przystęp do zmysłów wewnętrznych, dlatego mogą nam przypominać pewne rzeczy, mogą nam projektować różne obrazy, przypominać grzechy, wyrzuty sumienia, to jest właśnie działanie złego. To jest ten przystęp do zmysłów wewnętrznych. I jeżeli rzeczywiście ktoś w nas zasiewa zwątpienie, przecież tak z wiarę można zabić w sercu dziecka. Małego dziecka. Dorosły człowiek, który ośmieszy Kościół, ośmieszy kapłana, ośmieszy Boga i wartości religijne w sercu dziecka, zabija w nim wiarę. Bierze pełną odpowiedzialność za to, że w sercu tego dziecka została wiara zabita. Spotykałem takich ludzi przed śmiercią praktycznie, którzy mówili, że i wspominali moment, w jaki sposób dorośli zabili w nich wiarę.
Pani Tereso, dziękujemy serdecznie za ten telefon. Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, dlaczego praktykowanie okultyzmu jest zagrożeniem dla rodziny. Zapraszam Państwa na część drugą naszego spotkania. Ono już w Radiu Maryja o godzinie 21.40. Gościem naszego dzisiejszego wieczornego spotkania był ksiądz dr Bogusław Jaworowski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchowego duchownego, misjonarzy świętej rodziny, księże doktorze. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Szczęść Boże.